Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot i zapraszam do słuchania naszej audycji. Tak się jakoś udaje co tydzień organizować te nasze spotkania wokół problemów ludzi chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych, wyizolowanych, słabych, mówiąc najogólniej mówiąc, ale jak co jakiś czas przypominam, że audycji tej mogą słuchać również osoby zdrowe, bo chodzi nam o zdobywanie wiedzy, o poszerzanie albo budowanie naszej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, w ogóle na drugiego człowieka, który może się ma gorzej niż my sami. To jest cel tych audycji. Początek roku, więc myślę, że usprawiedliwione jest takie moje przypominanie. Witam bardzo ojca Roberta Brzeszkowskiego, który jest z nami w tej audycji i pewnie dalej. Drodzy Państwo, ostatnia niedziela stycznia to od lat niedziela poświęcona w Kościele, ale też na świecie. Niedziela poświęcona osobom chorym na trąd. Dzisiaj też będziemy mówić o osobach z tą straszną, dotkniętych tą straszną chorobą. Naszymi gośćmi będą trzy osoby, zdalnie niestety. Pan doktor Kazimierz Szałata, który jest prezesem Fundacji Redemptoris Missio. Fundacji Raula Follero. Myślę już o drugim gościu, dlatego mam nadzieję, że pan doktor wybaczy mi tę pomyłkę. Drugim gościem będzie pani Elżbieta Jastrzębska z Krakowa, prezes Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma. A trzecim gościem będzie pani Anna Kurkowiak, wiceprezes Fundacji Redemptoris Missio. Najpierw połączymy się z panem doktorem Kazimierzem Szałatą. Jest już pan z nami, panie doktorze?
Tak, jestem.
Tak, witam panie doktorze. Już spotykamy się właściwie od 30 lat, prawda?
Tak, spotykamy się
zawsze w ostatnią niedzielę.
Lat, to już jest i tak, tradycja. Z różnych miejsc opowiadałem.
Tak, nawet z tramwaju, panie doktorze. Pamięta pan?
Tak, z tramwaju, z różnych miejsc w Polsce. Tak. Dzisiaj z domu, z Zielonki.
Aha. Panie doktorze, ja może takie jedno chociaż zdanie powiem na wstępie, bo to tak wypada, żeby ta osoba, która organizuje audycję, jakimś takim wstęp zrobiła. Trąd to choroba, która jest... No, straszną chorobą, jest synonimem wszystkiego, co najgorsze może nas spotkać, prawda? Bólu, izolacji, odrzucenia, wstydu. Tak, mimo tego, że już od wielu lat, pewnie od 4, a pan doktor to wszystko powie, ale chyba od 40 lat już są lekarstwa, ale albo może więcej, to nadal ta choroba jednak dotyka szczególnie ludzi żyjących w najuboższych obszarach naszego globu. I co jeszcze tutaj można powiedzieć?
No to jest tak, jedna z najstarszych i najstraszniejszych chorób.
No właśnie, opisywane już w Biblii przecież, tak?
Tak, w Biblii znajdujemy ją na papirusach egipskich.
O właśnie, tak.
Sprzed 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa, w starych tekstach indyjskich, ale również znajdujemy wzmianki o trądzie w Europie. Też jeszcze z czasu przed narodzeniem Chrystusa, taki dokładny tekst to jest z 62 roku przed narodzeniem Chrystusa, który opisuje przypadki trądu w Europie, to znaczy na naszym kontynencie, gdzie Może nie dzięki, przepraszam za moją chrypę.
Moja może też, nie dzięki... ja też mam chrypę, panie doktorze, to taki czas, tak.
Taki czas. Nie dzięki lekarstwom, ale dzięki temu, że podniósł się poziom życia, Europa uwolniła się od trądu. Pani redaktor słusznie wspomniała, że trąd od wielu lat jest chorobą, którą da się wyleczyć przy pomocy kombinacji antybiotyków. Kuracja trwa od 6 do 12 miesięcy w zależności od stopnia zaawansowania tej choroby.
I nie jest tak straszne drogie wyleczenie, prawda?
Tak. I dodajmy, że leki, podstawowe leki, na które wystarczą na skuteczną terapię trądu, są darmowe. To zapewnia nam Światowa Organizacja Zdrowia, bo problem trądu dzisiaj to nie jest problem braku środków, to jest problem braku naszej wrażliwości, to jest choroba, która została zapomniana i zapomniani zostali ci, którzy na nią cierpią. Przypomnijmy, że to, co powiedziała pani redaktor, trąd zbiera swoje tragiczne żniwo tam, gdzie jest największa bieda, gdzie nie docierają żadne służby medyczne, gdzie docierają najodważniejsi misjonarze. Tak było od lat, tak jest i dzisiaj. Kościół katolicki był pierwszą instytucją, która otworzyła się na problemy ludzi chorych na trąd, ludzi, których wyrzucano z miast, wyrzucano z rodzin, ze zwykłego lęku przed zarażeniem się. Kto raz widział trędowatego, zwłaszcza trędowatego,
kiedy choroba już poczyniła spustoszenie.
Tak. To można zrozumieć, dlaczego ta choroba budziła paniczny lęk. Ale ci nawet ludzie bez rąk, bez nóg znajdowali swoje schronienie w przytułkach, przy kościołach, katedrach, przy klasztorach. I to trzeba przypominać. Historia walki z trądem to jedna z najpiękniejszych kart kościoła katolickiego. Często mnie pytają, skoro było takie zaangażowanie, dlaczego do tej pory ludzie chorują, dlaczego dalej cierpią. Dlatego, że obszary biedy są wciąż nieogarnione, dlatego, że jesteśmy bardziej wrażliwi na to, co nas dotyka.
Mogę
przypomnieć, jak szybko udało się wyprodukować szczepionkę na COVID, a jak trudno zmobilizować się, by powstała szczepionka, która skutecznie chroniłaby przed trądem. Trzeba jasno powiedzieć, jeśli chodzi o terapię, dysponujemy skuteczną terapią. Jeśli chodzi o szczepionkę, która by zradykalizowała walkę z trądem, bo zapobiegłaby zarażaniu, zakażaniu i zapobiegłaby tragicznym skutkom, jakie niesie ze sobą trąd, bo często człowieka można wyleczyć, ale nie przywróciły mu zdrowia i nie zlikwidujemy skutków tej strasznej choroby. Szczepionki do tej pory nie ma. To jest jasna informacja, jak do tej pory nie udało się wyprodukować takiej szczepionki. Pracuje nad tym kilka ośrodków w Europie, w Afryce, nawet w Japonii, ale jak dotąd nie mamy takiego specyfiku, który by nas chronił.
Tak.
Główny problem to jest problem dotarcia do ludzi chorych, problem diagnostyki.
Panie doktorze, jeżeli pan pozwoli, to, bo tak sobie zadajemy to takie pytanie, to co już tu padło w wypowiedzi pana przede wszystkim. Zastanawiamy się, dlaczego nie można jednak wyleczyć, mimo iż są leki. Ja w jakichś tekstach, ale sprzed paru lat, które czytałam, związane właśnie ze Światowym Dniem Chorego, przeczytałam o takich kilku powodach, które są takie podstawowe, że tak trudno dotrzeć, tak trudno leczyć osoby. Pierwszy to, że trąd jest synonimem biedy i wykluczenia i kraje często nie chcą się przyznawać do tego, niektóre kraje, że mają dużą liczbę osób chorych, że często te osoby są w odległych miejscach od jakichś ośrodków, prawda?
Aha.
Tak. Drugi powód to ciągły opór pacjentów przed konsultacją, przed ciągłą konsultacją. O tym mówiła tu w tym studiu, pamiętam, doktor Wanda Błęska, który będziemy jeszcze mówić w tej audycji, która mówiła, że nie jest łatwo leczyć osoby chore na trąd, które też musiałyby bardzo systematycznie przyjmować leki, nie mają warunków, żeby dotrzeć bardzo systematycznie do ośrodków, tam gdzie te leki otrzymają i tak dalej, że często też ukrywają osoby, które widzą u siebie niepokojące objawy, najpierw idą do jakiegoś miejscowego lekarza w cudzysłowie mówiąc, żeby nie okazało się to tak, jak my boimy się, prawda, często diagnozy. Trzeci powód to brak wystarczającej liczby personelu medycznego, czy brak wystarczającej opieki. Tu pan doktor mówił o tym, że Kościół przede wszystkim, prawda? Te organizacje związane z Kościołem. I czwarty to dostępność leków. Wprawdzie leki są dostępne, ale trudno, dystrybucja leków nie jest taka oczywista. I bardzo proszę, żeby pan się chociaż krótko odniósł do tego, co ja tutaj powiedziałam, posługując się tekstem.
Tak, to wszystko jest prawda i ujawnia jakby powody, dla których walka z trądem jest taka trudna. Rzeczywiście są kraje, które nie chcą raportować, które nie chcą przyznać się do tego, że występuje u nich trąd, dlatego że to znaczy, że to jest kraj zacofany, że no to jest właśnie kraj, w którym ludzie żyją w złych warunkach,
nie
dlatego
radzi
lepiej
sobie,
o tym
tak
nie mówić. I stąd też, jeżeli ktoś mnie pyta, ilu mamy trędowatych, to ja zawsze odpowiadam zgodnie z prawdą. Nikt tego nie
wie. Do końca nie
wie. Dlatego,
tak?
Że te dane, które my publikujemy każdego roku za Światową Organizacją Zdrowia, dotyczą tylko osób, które oficjalnie były raportowane do Światowej Organizacji Zdrowia. I na przykład najnowsze dane dotyczą 2022 roku i one dotyczą 182 krajów. To i tak jest lepiej, bo rok wcześniej tylko 140 krajów raportowało. Z tych danych możemy tylko wysnuć wniosek jeden, że od kilku lat liczba diagnozowanych osób chorych na trąd niestety rośnie. Mhm. W 2020 roku zdiagnozowano i wyleczono 127 tysięcy trędowatych. Rok później, w 2021 roku, to już 140 594 przypadki trądu, a w roku 2022 174 tysiące chorych. To pokazuje liczbę wzrostową. Ale na to też między innymi złożyły się trudności związane z ogólnoświatową pandemią, trudnościami z przemieszczaniem się, trudnościami z dystrybucją leków. W każdym razie te cyfry, którymi dysponujemy, wcale nie napawiają nas optymizmem. Jeszcze raz powtórzę, bo to trzeba wiedzieć. Trąd jest uleczalny, ale leczenie trędowatego wcale nie jest rzeczą prostą. Dlatego rekomendujemy leczenie w trybie stacjonarnym, tam gdzie to jest możliwe. Dlatego, że jeżeli chory dostanie leki i wróci do domu, to istnieje bardzo duża pokusa, że ten chory, który ma w domu głodne dzieci, pójdzie na bazar i sprzeda resztę leków, których jeszcze nie zażył. Sprzeda na bazarze najczęściej jako afrodyzjaki za bardzo dobrą cenę, kupi jedzenie dla swojego potomstwa. Dlatego ważną rzeczą jest, żeby przypilnować, no żeby właśnie tutaj była stała opieka, dlatego że tak naprawdę to my mamy skuteczne, nie mamy nowego leku, ale mamy opracowaną skuteczną strategię walki z tą podstępną bakterią, z laseczką Hansena i dlatego jest to bardzo ważne zachowanie rytmu przyjmowania kolejnych porcji antybiotyków, tej kombinacji antybiotyków. Jeżeli to zostanie zaburzone, no to jest tragedia, dlatego że często człowiek się odparnia na te leki i nie można powtórzyć tej operacji, tej terapii, by uzyskać rezultat 100% skuteczny.
Najbardziej optymalne byłoby, gdyby...
Tak?
Najbardziej optymalne byłoby, gdyby te osoby chore przychodziły po leki, prawda? Nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe.
No tak, albo żeby były w ośrodku zatrzymane, albo żeby przychodziły. Jeżeli to się dzieje w tych leprozoriach, w ośrodkach, gdzie żyją trędowaci, a tam pojawiają się często nowe ogniska, to tam jest kontrola nad tym. Natomiast to wcale nie jest to wszystko w teorii jest bardzo ładnie wygląda. Natomiast jeśli zwrócimy uwagę na to, w jakich warunkach pracują lekarze, pielęgniarki, wolontariusze, misjonarze, misjonarki, to okazuje się, że proste rzeczy są niesłychanie skomplikowane. To Światowy Dzień Trędowatych jest taką okazją, by do przypomnienia...
Właśnie powiedzmy, panie doktorze, no bo już 75 pierwszy raz przypominacie wy Fundacji Raula Follero, prawda? Powiedzmy troszeczkę, może kilka słów o samym Raulu Follero, prawda? Bo wydaje mi się, że warto powiedzieć o tej osobie niezwykłej.
Raul Follero był z postacią niesłychanie, jak to powiedział świętej pamięci ksiądz arcybiskup Hozer, emblematyczną, kimś niezwykłym. Był zafascynowany Karolem de Foucault, chciał podążać jego śladami. Spotkał kiedyś pierwszych w swoim życiu trędowatych i przeżył szok, dlaczego my tak traktujemy ludzi, którzy potrzebują pomocy, zamykając ich w obozach za kolczastymi drutami pilnowanymi przez uzbrojonych strażników.
Tak.
I wtedy na swojej drodze przypadkowo, chociaż nie ma żadnych przypadków, kiedy chronił się przed gestapo w czasie wojny w klasztorze Sióstr Matki Bożej od apostołów w Wenisie koło Lyonu. Tam spotkał matkę Eugenię, która akurat wróciła z Abidżanu. Przeżyła również szok, dlatego że na wyspie Desire, na lagunie Abidżanu, również spotkała trędowatych, którzy zostali tam wyrzuceni, żeby bez żadnej pomocy dogorywali w mękach.
Tak.
I wszystko zaczęło się od spotkania tych dwojgach ludzi, którzy nie mogli się zgodzić na to, by ta tragiczna
by być
historia
obojętnymi
trwała.
Na to, tak.
Mieli swoją świadomość, że na świecie żyje około 20, może 25 milionów trędowatych, ale to ich jakby nie obezwładniło. To byli ludzie, którzy mieli wyobraźnię miłosierdzia. Skoro tak jest, to trzeba coś zrobić. Raul Follero wyruszył w podróż dookoła świata, 32 razy objechał kulę ziemską, głosząc jedną i tę samą konferencję, Bóg jest miłością. Natomiast siostra wróciła na wybrzeże Kości Słoniowej, żeby zrealizować pierwszy wymarzony projekt wioski dla trędowatych, gdzie trędowaci byliby nie tylko leczeni, pielęgnowani, ale mogliby się żenić, mogliby zakładać rodziny, pracować, zarabiać na rodzinę, bo trzeba to sobie uświadomić, że kobieta trędowata rodzi zdrowe dziecko i jeśli zadba się o higienę, to nie musi się wcale zarazić po urodzeniu od swojej mamy. Trędowaci mogą żyć tak samo jak my wszyscy, tylko trzeba im stworzyć warunki. Ale warto wspomnieć, że Raoul Fauré trąd rozumiał bardzo szeroko. Ten dzień walki z trądem, to warto dzisiaj przypomnieć, zawsze Fauré podkreślał, to jest walka przeciwko trądowi w każdej jego postaci. C'est la bataille contre la lèpre, toute la lèpre. To batalia przeciwko trądowi i wszelkiemu trądowi, szczególnie akcentując te wszystkie trądy, które nas tutaj w Europie, w krajach bogatych niszczą. To jest egoizm, to jest relatywizm moralny, zwykła ludzka nikczemność, bezbożność. To wszystko, co tak samo jak w przypadku tego trądu wychowanego laseczką Hansena, przychodzi na sposób podstępny, niepostrzeżony. Na trąd można być zarażonym 10 lat
i nas niszczy, nie mieć żadnej świadomości. Tak jak trąd.
I tak samo te trądy moralne nas niszczą w sposób niepostrzeżony. I kiedy my sobie zobaczymy już symptomy tego trądu, zazwyczaj to jest już za późno. Ale dzięki Bogu mamy dzisiaj tych, którzy pracują wśród trędowatych, mamy naszych przyjaciół. Ja chciałbym tak przy okazji tutaj wspomnieć o kilku parafiach, które się od lat angażują. Parafia świętego Jana Apostoła Ewangelisty na warszawskich Gołąbkach, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie, parafia świętego Franciszka z Asyżu w Bychawie, szkoła, ksiądz Bogdan Przybył z parafii Łobez, który jest z nami od samego początku, który jakby inicjował te obchody Światowego Dnia Trędowatych w Polsce. Ale też mamy naszych zaprzyjaźnionych misjonarzy. Ostatnio jestem bardzo zadowolony z pracy wśród trędowatych, ze współpracy z siostrą Małgorzaty Langner, franciszkanki, misjonarki Marii z Madagaskaru. Siostra Noemi Świeboda, Józefitka z Kongo-Brazzaville, pasjonistki w Kamerunie, Kamilianie Oblaci na Madagaskarze, palotynki w Kongo, franciszkanki w Rwandzie. Można by wymieniać.
A więc wymieniać kościół, panie doktorze, kościół.
Czyli czyli Kościół i co jest bardzo ważne, misjonarze są wytrwali w tej pracy. My cały czas odkrywamy ośrodki, które były zakładane przez organizację w jakimś programie. Program się kończy, ośrodek zostaje bez żadnej pomocy. To tak jak kiedyś kupowaliśmy traktory dla Afryki.
Tak, i nie było części zamiennych.
Nie było przede wszystkim pieniędzy na paliwo. Tak. I jeżdżąc po Afryce widziałem te traktory. Mhm. One wszystkie były bez opon, dlatego że opony były najbardziej przydatne. Wystarczy je przekroić na pół i są pojudła dla zwierząt. Tyle z tej pomocy, która jest spontaniczna, ale nie przemyślana.
Panie doktorze, czas nam ucieka szybko, a ja jeszcze pewien problem chciałbym, żeby pan go może jakoś rozwinął, bo wiadomo, że z trądem wiąże się duża izolacja, odrzucenie społeczne. Do tej pory tak jest przecież, prawda? Kiedy rozmawialiśmy przed audycją, to pan powiedział mi, że jest już taka tendencja, czy nie wiem, taki ruch samych osób chorych na trąd, którzy się organizują. Na ile jest to realne?
Tak. Takim wzorcowym przykładem jest Mauretania. Tak. Tam pracował Bakary Timera. Człowiek niezwykły. Był muzułmaninem, ale współpracował cały czas z misjonarzami. Taki przykład ekumenizmu przy chorym człowieku. I to, tam powstało takie stowarzyszenie byłych trędowatych, którzy się zrzeszają i którzy organizują dla siebie pracę, na przykład parkingi, na przykład ogród, w zależności od tego, kto do czego jest zdolny, bo ci ludzie bardzo często, wystarczy spojrzeć na zdjęcia, nie mają całych dłoni, więc ciężko im pracować, ale mogą na przykład pilnować samochodów na parking w dużych miastach w Mauretanii, ale tak samo jest w Kongo, w Czadzie, tak samo jest na Wybrzeżu Kości Słoniowej. To bardzo taki ciekawa i pożyteczna inicjatywa, by ci ludzie sami zrzeszali się. W ten sposób łatwiej zorganizować dla nich pracę, by tworzyli, nazwijmy to, swojego rodzaju spółdzielnie pracy chronionej, gdzie żyją całymi rodzinami, gdzie czują się dobrze, bo nikt się ich nie boi, gdzie też pokazują, że są użyteczni społecznie. Tak. Dlatego, że Foro mówił, największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka, jest odkryć któregoś dnia, że jestem nikomu niepotrzebny. Tak. I trędowaci noszą w sobie taki syndrom człowieka nikomu niepotrzebnego, a nawet człowieka, który zagraża innym. To najbardziej bolesne jest w przypadku dzieci.
Ja wiele razy
mówiłem o tym, kiedy zobaczyłem dziecko, które cofa się, chowa rączki do tyłu, dlatego że ono wie, że zagraża innym, że inni się go boją, a kiedy weźmie się takie dziecko na ręce, no to wtedy jest wybuch radości.
Typowa reakcja dziecięca. Panie doktorze, moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo, ale czekają następni goście. Czy pan doktor chce zostać na antenie, czy też...
Tak, chętnie.
Tak?
Chętnie
dobrze. To bardzo proszę.
Gości.
Ja dziękuję za to, co do tej pory. Ja tylko przypomnę to hasło, które mnie zapadło w serce i w pamięć Raoula Follero, że nikt nie ma prawa być sam szczęśliwy, prawda?
Tak, szczęście prawdziwe to takie, które się dzieli.
Dzieli, tak. Warto dzisiaj szczególnie o tym pamiętać. I przypomnijmy jeszcze, że tak jak te pozostałe organizacje w Polsce, dwie takie główne jeszcze, które wspomagają osoby chore na trąd, macie przecież stronę internetową. Jeżeli ktoś zechce się z wami skontaktować, to może...
Tak, na Facebooku sporo informacji.
No więc właśnie, może znaleźć was bardzo łatwo i z panem się skontaktować pewnie osobiście również.
Tak,
dziękuję bardzo. To pan doktor Kazimierz Szałata, prezes Fundacji Raoula Follero, ale jeszcze pan ma dużo więcej tytułów, panie doktorze.
Cieszę się tytułem prezydenta Międzynarodowej Unii Raoula Follero, co mnie zaskoczyło. Nie mogłem pojechać do Abidżanu, tam nasi przyjaciele, zwłaszcza z Afryki, Ameryki Południowej, wybrali mnie na prezydenta, czyli od 2 lat kieruję.
Nie powiedziałam tego,
Trzeba powiedzieć, że nie bez trudności Międzynarodową Unią Raoula Follero.
No ale tym bardziej jesteśmy zaszczyceni, panie doktorze, że pan bierze udział dzisiaj w tej audycji od lat jakoś
tak jest,
możemy...
Już nawet możemy... nie jesteśmy w stanie policzyć.
Nie, myślę, że od początku, jak są te audycje od 30 lat pewnie.
Tak myślę.
Panie doktorze, dziękuję bardzo. Pan doktor Kazimierz Szałata.
Dziękuję.
Z panem Bogiem. A teraz połączymy się z panią Elżbietą Jastrzębską z Krakowa, która jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma. Z Krakowa już to zresztą powiedziałam. Jest pani prezes z nami?
Tak, jestem.
Pani prezes, bardzo serdecznie witam. Zdążyła pani dotrzeć
z kościoła,
gdzie...
Od ojców jezuitów poświęconej właśnie temu świętu i patronowi naszego towarzystwa.
Tak, a co było podczas, jak zaistnieliście dzisiaj podczas mszy świętej, w jaki sposób, nie wiem, czy była informacja, czy katecheza specjalna?
Tak. To znaczy, miałam zaszczyt brać udział w liturgii słowa, jako właśnie przedstawiciel towarzystwa i również
i prezes
ojciec Czesław Tomaszewski, który jest szefem referatu misyjnego prowincji południowej ojców jezuitów, stosowne kazanie właśnie wygłosił, bardzo pięknie nawiązując do dzisiejszych czytań Ewangelii, szczególnie i opowiadając dużo właśnie o ojcu Bejzimie i jego dziele.
A to wobec tego, pani prezes, ponieważ błogosławiony ojciec Bejzim, no to niezwykła postać. Ja ciągle mówię, że mnie osobiście jest bardzo bliski. Tak. Czytałam kiedyś listy. Te listy są niezwykłe. Listy z wtedy, kiedy budował szpital w Maranie. Dwa słowa może o ojcu Bejzymie. I dlaczego właśnie przybraliście sobie ojca Bejzyma jako patrona?
No, przede wszystkim dlatego, że nasze towarzystwo wywodzi się z absolwentów duszpasterstwa akademickiego przy właśnie Bazylice Ojców Jezuitów w Krakowie, skąd na Madagaskar wyruszył właśnie ojciec Jan Bejzym. Więc no, byliśmy jakoś uczuciowo, powiem, związani z tym miejscem, poprzez to miejsce z tym właśnie człowiekiem. No a kiedy właśnie odkryliśmy te jego listy, byliśmy tak zafascynowani jego postacią, że właśnie postanowiliśmy utworzyć to towarzystwo. Stało się to pod koniec 1989 roku i od tej pory właśnie działamy pod takim szyldem. Jesteśmy również organizacją pożytku publicznego, a więc można robić
wspierać was
podatkowe, tak, wpisując odpowiedni KRS. No i ta postać była na tyle nam bliska i w ogóle uważamy go za herosa, że wciąż no, trwamy, zwłaszcza, że w Bazylice Ojców Jezuitów jest sarkofag, jak go nazywamy, to znaczy taka mała strumienka, gdzie znajduje się kość prawej ręki ojca Bejzyma, którą błogosławił, którą opatrywał rany, którą rozdawał komunię świętą, więc no, bardzo jest to nam bliskie.
Tak, ja za każdym razem, kiedy Dzień Trędowatych, to sobie tak obiecuję, że zorganizuję jakąś audycję tylko na temat ojca Jana Bejzyma, ale potem czas jakoś biegnie, są inne tematy, bo to rzeczywiście niezwykła postać.
Bardzo dużo jest ciekawych rzeczy, o których no, nie wie się po prostu.
A poza tym może służyć jako no, taka postać, no wzór zwyczajnie mówiąc.
Też inspiracja.
Tak, inspiracja. Tak. Ale też, pani prezes, trzeba tutaj przypomnieć radiosłuchaczom, że to, co zbudował w Maranie, bo przecież pojechał wtedy, kiedy tam nie było właściwie nic. I zbudował kompleks, szpital, ale zbudował go z datków Polaków. A wtedy Polska jeszcze była przed odzyskaniem niepodległości.
Tak, Polski więc nie było na mapie.
Tak, Polski nie było na mapie, a mimo to właściwie dzięki datkom, i zresztą ojciec Bejzym o tym mówi, wyraźnie o tym mówi.
Tak, to dzieło budowy, ten wymarzony szpital, to dzieło zawierzył Matce Najświętszej i tak jak są przekazy z obecnej Marany, ten kult Matki Bożej i ta ufność do Matki Bożej, że ona się opiekuje Maraną i ona pomoże w każdej niedoli, wciąż jest żywy.
Pani prezes, to ponieważ pani powiedziała, że do tej pory kult jest i pamięć o ojcu Bejzymie, to powiedzmy, co teraz jest w Maranie, bo macie również kontakt z duszpasterzem, ojcem tak. jezuitą, który
od
pracuje w Maranie.
Od paru lat kapelanem tego szpitala, tego ośrodka dla trędowatych w Maranie jest polski jezuita, ojciec Józef Pawłowski. A więc mamy bardzo łatwy kontakt, utrzymujemy kontakt mailowy i mamy na bieżąco wiadomości przekazywane z Marany. Załogę, że tak powiem, tego ośrodka stanowi 8 sióstr, sióstr świętego Józefa z Cluny. Najpierw to były francuskie, a teraz to są już malgaszki.
Miejscowe, tak. Mhm.
Tak, i chyba dwie pielęgniarki obecnie. No cóż, Marana jak na ówczesne czasy, czyli ponad 100 lat temu, była szpitalem prawie nie różniącym się od szpitali europejskich, ale niestety czas biegnie i trzeba modernizować, trzeba naprawiać, a nawet trzeba no, unowocześniać, bo tak jak się dowiedzieliśmy z tej korespondencji, to na przykład nie było umywalek ani takich no, toalet, do jakich my Europejczycy jesteśmy przyzwyczajeni. No a przy tej chorobie no, to jest higiena jest bardzo ważna. No, drugim bardzo ważnym problemem, no, można powiedzieć, ostatnich lat czy dziesięciolecia, to jest problem braku wody. Mimo że ojciec Bejzym wybudował swoim zmysłem majsterkowicza jakiś wodociąg, który doprowadzał ze źródełek wodę, no to tej wody zaczęło brakować, bo w okresie suszy, a tam te okresy suszy i deszczu są bardzo rozdzielone, tej wody nie było. Poza tym poprzez rabunkową gospodarkę, którą teraz się prowadzi i poprzez wycięcie lasów eukaliptusowych woda uciekła bardzo głęboko i kiedyś wystarczyło wykopać studnie na 6 metrów, a teraz się kopie studnie głębinowe na 60 metrów.
No więc to na to potrzebne są środki po prostu.
Trzeba było zaradzić i na szczęście się udało. Studnia jest wykopana, woda jest, cieszą się, bo wreszcie mają wodę pod dostatkiem i czystą na dodatek. No teraz na przykład potrzebą pilną jest remont dachu, bo podobno blacha na nim jest jeszcze z czasów ojca Bejzyma.
No to rzeczywiście przeszło 100 lat temu.
No nie ma takiej kolorii widocznej, ale mimo wszystko trzeba ją zreperować czy pomalować.
Ale okazuje się, że ojciec Jan Bejzyn był, oprócz tego, że miał takie zdolności czy talenty artystyczne, bo przez rzeźbił i tak dalej, to jeszcze był doskonałym fachowcem. I chodzącym po ziemi bardzo.
Do tej pory istnieje warsztat szewski, bardzo potrzebny w tamtych warunkach, ponieważ no, ma te okaleczone nogi. Trzeba wygodne obuwie, także wyspecjalizował się jeden z wyleczonych chorych, który właśnie takie robi obuwie w warsztacie, który wybudował, przygotował ojciec Bejzym.
Pani prezes, przy tych ośrodkach przeważnie są takie osiedla, to nie wiem, czy dobre słowo, ale to zostańmy może przy tym. Osób, które już są wyleczone, jakieś prowadzą, czy w Maranie również tak jest?
Tak, obok szpitala, no nazywa się to wioską dla trędowatych i ona została wybudowana dzięki właśnie Fundacji Raoula Fonlo. Jesteśmy bardzo wdzięczni, dziękujemy. I mieszka tam około 100 wyleczonych chorych, którzy albo nie mają dokąd wrócić, albo rodzina ich nie chce. Także ośrodek w sumie to jest no, 200 osób, które trzeba wyżywić, no a tych 100 chorych trzeba opatrzyć, no i opiekować się nimi, bo często są to osoby niezdolne już do samodzielnego życia.
Pani prezes,
poprzez swoje kalectwo.
Tak, tak, oczywiście. Niezdolne do życia, dzieci, ale też i pewnie odrzucane, jednak traktowane z dużym dystansem, może nie tyle odrzucane, ale z dużym dystansem w szerszym środowisku, prawda?
Tak. No niestety odium tej choroby wciąż jest.
Utrzymuje
na tyle
się
duże.
Po prostu. Tak. Pani prezes, dziękuję bardzo za to, co do tej pory. Powiem tak, że wy, wiem o tym z rozmowy z panią, że wy jakoś pracujecie na rzecz osób trędowatych, jakoś wspierani teraz już z nieba przez Ojca Świętego Jana Pawła II, z którym przecież byliście kiedyś mocno związani, prawda? Całe to wasze środowisko.
Tak. No wiemy, że Ojcu Świętemu bardzo zależało na tym, żeby jeszcze za jego życia ta beatyfikacja mogła się odbyć.
Tak.
I właśnie ojciec Bejzym był beatyfikowany w czasie ostatniej podróży Ojca Świętego, pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 2002 roku, 18 sierpnia. No i wtedy również w czasie kazania zostawił takie przypomnienie, napomnienie, żeby robić dalej to, co robimy, koniecznie robić, ponieważ oni bardzo tego potrzebują. No więc wzięliśmy sobie to do serca i ile możemy, tyle robimy.
Mimo iż nie jest łatwo, prawda?
Tak.
Potrzeba byłoby i środków, i nowych ludzi pewnie do...
I sił do tego.
Tak, i sił. Oczywiście informacje o waszym towarzystwie można znaleźć na stronie internetowej.
Tak,
jeżeli ktoś będzie...
tpt.jezuici.pl.
Tak.
TPT, Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych, skrót tpt.jezuici.pl.
Tak, a więc jeżeli ktoś zechce was pomóc modlitewnie, i to można znaleźć informacje o was też, ale i materialnie, a może ktoś chciałby się przyłączyć do waszego towarzystwa.
No, z okolic Krakowa czy z samego Krakowa bardzo, bardzo zapraszamy. Spotykamy się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 15 w Bazylice w Kaplicy Akademickiej. Także zapraszam.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. To mówiła pani Elżbieta Jastrzębska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma z Krakowa. Dziękuję serdecznie, pani prezes. I połączymy się teraz.
Dziękuję
bardzo. Połączymy się teraz z trzecim naszym gościem, którym jest pani... Już mówię. Pani Anna Kurkowiak, wiceprezes Fundacji Redemptoris Missio z Poznania. Czy pani prezes jest z nami już?
Tak, dzień dobry, witam państwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani prezes, waszą fundację również znamy już, ojej, od 30 lat. Poprzez kontakt z panią dr Wandą Błeńską, później poprzez wizyty tutaj i spotkania z panem doktorem Relisem, który też jest bardzo w waszym środowisku osobą znaczącą, z panią dr Tarajkowską i tak dalej, i tak dalej. Z wieloma osobami tutaj od was mieliśmy, z waszego środowiska mieliśmy kontakt. Proszę zaprezentować jakoś już niestety 15 minut tylko jest waszą fundację, bo wy jesteście taką jeszcze, macie inny rys, jeszcze inny charakter, bardzo dużo pomagacie medycznie osobom trędowatym, prawda?
Tak, prawda. No, z wielką radością słuchałam tutaj moich przedmówców i słyszałam W rozmowie z panem doktorem te nazwiska misjonarzy, którym my również jako fundacja pomagamy medycznie, czy finansując leki, czy wysyłając im paczki, czy sprzęt w kontenerach, więc te wszystkie nasze działania są połączone i wszyscy działamy dla wspólnego celu.
Bo jakoś wyrośliście w środowisku lekarzy, pielęgniarek, prawda?
Tak, tak, no wyrośliśmy i cały czas w nim trwamy. My nadal zajmujemy się, wyrośliśmy z tego, że rozpoczęły się wyprawy medyczne. Najpierw były one do ojca Mariana Żelazka, do jego ośrodka dla trędowatych w Puri. Tam wysyłaliśmy pierwszych studentów, którzy pracowali. Teraz wysyłamy tych studentów, ten personel medyczny, pielęgniarki, lekarzy, dentystów, wysyłamy de facto na cały świat.
Tak. I czy bo pamiętam, chciałam spytać, czy jest zainteresowanie osób młodych, bo pamiętam z poprzednich spotkań, tak sprzed 10-15 lat, że studenci włączali się w pakowanie leków, przychodzili na jakieś odczyty, kursy i tak dalej.
Tak, no taką działalność my nadal prowadzimy. No rys wolontariusza się zmienił, to nie jest samo co 10 lat temu.
No właśnie.
Ale nadal mamy bardzo dużo młodych ludzi, licealistów, uczniów szkoły podstawowej, tych starszych klas, również studentów, którzy przychodzą do nas, do fundacji i pomagają, czyli pakują te rzeczy, które my później ładujemy do kontenerów, które wysyłamy do Afryki. Również pomagają nam w kontakcie z naszymi sympatykami, robiąc takie rzeczy naprawdę prozaiczne, które
wymagają jakiejś umiejętności, prawda?
Tak, nie wymagają umiejętności, wydają się być takie niepotrzebne,
tak,
a w gruncie rzeczy
takie
one są
zwyczajne, prawda? Zwyczajne.
Takie zwyczajne, ale ta pomoc tutaj jakby ma swój efekt tam w tych krajach globalnego południa. Ona nie jest bez sensu, ona ma ogromną moc.
Tak, a czy macie jakiś kontakt, pani prezes Elżbieta Jastrzębska mówiła szczególnie o ośrodku w Maranie, czy wy macie też jakiś ośrodek, który szczególnie wspieracie?
My mamy...
Czy macie rozeznanie jakieś takie szersze, gdzie potrzeba pomocy?
Znaczy, tych ośrodków, w którym my pomagamy, jest ponad 200 na całym świecie.
Ojej!
Tak, ta pomoc przez ponad 30 lat się bardzo rozwinęła. Tych ośrodków jest naprawdę bardzo dużo. My teraz bardzo jesteśmy skupieni na pomocy w Kamerunie. Wiąże się to z tym, że to jest kraj, do którego możemy wysyłać kontenery ze sprzętem medycznym. Kamerun, Republika Środkowej Afryki, teraz Madagaskar. Po prostu pomagamy wszędzie tam, gdzie ta nasza pomoc jest potrzebna, gdzie ci nasi misjonarze zwracają się do nas z pytaniem, czy
a
my
więc
możemy
to,
pomóc.
To jest tak, że misjonarze do was się zwracają, bo tak chciałam zapytać, skąd macie takie rozeznanie, a to okazuje się, że poprzez kontakt jednak z przedstawicielami Kościoła, tak?
Tak, tak, no oczywiście. Mhm. My mamy misjonarzy, z którymi współpracujemy od dawien dawna, naprawdę ponad 20 lat albo i więcej, ale wciąż są ci nowi misjonarze, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w Afryce czy w innych krajach misyjnych i oni, no taką marketing szeptany, dowiadują się od innych swoich współbraci, że jest taka organizacja i oni się do nas odzywają i my wtedy bierzemy ich pod swoje skrzydła.
Mm-hmm. A czy mogłaby pani wymienić kilka osób, bo była doktor Wanda Błeńska, prawda, która
tak.
was jakoś zaszczepiła takie pragnienie pomocy osobom trędowatym, prawda?
Tak, oczywiście. No,
doktor Relis, który z całą rodziną przecież był, z dziećmi, z wieloma dziećmi.
Tak, tak.
Na misjach z żoną, która też leczyła osoby trędowate. Pamiętam, jak tu w studiu opowiadali pan doktor i jego małżonka, opowiadali właśnie o tym, że nie trzeba się bać osób chorych na trąd, bo pani żona pana Relisa była stomatologiem.
Tak,
czy
tak,
jest stomatologiem, tak. Prawda? Tak, tak. O ile pamiętam.
Tak, dobrze.
Pamiętam, jak zadałam jej takie naiwne pytanie, czy się nie boi, mając kilkoro małych dzieci.
No, to jest właśnie ten przykład dr Wandy Błeńskiej, która zawsze, jak już wróciła do Polski, spotykała się z naszymi studentami, spotykała się z nami jako pracownikami czy wolontariuszami i mówiła, że ona całe życie leczyła trędowatych, nie używając rękawiczek,
tak.
Żeby okazywać w ten sposób im szacunek, że ona się ich nie boi. I ona nigdy tym trądem się nie zaraziła. I
Używała rękawiczek tylko wtedy, kiedy operowała, kiedy to były rany otwarte.
Dokładnie, kiedy to było konieczne. I my, wysyłając naszych lekarzy, wolontariuszy, również jakby szkolimy ich, jakby pokazujemy, nie wysyłamy ich bez żadnego przygotowania. My dokładamy wszelkich starań, żeby ludzie, których my wysyłamy z ramienia fundacji, byli dobrze przygotowani do pełnienia swojej misji.
A są chętni wśród służby, przedstawicieli służby zdrowia? Są chętni?
Tak, są chętni. Na ten rok mamy w planach wysłania około 30 lekarzy. Przez cały rok 2024 mamy już te wyjazdy poplanowane. Oczywiście, że czasami trzeba szukać dłużej takiego lekarza, czasami krócej, ale nadal są ludzie z ogromnym sercem, którzy chcą jechać na misję i oddać swój czas.
A jak sobie radzicie z takim wsparciem finansowym, bo przecież to za tym całą działalnością potrzeba, do tej całej działalności potrzeba dużych środków?
No, mamy swoich stałych sympatyków, którzy wpłacają nam pieniądze.
To tak cały jak czas... przeważnie w tych organizacjach.
Tak, mamy, cały czas organizujemy akcje promocyjne, jakieś akcje zbiórkowe, gdzie ludzie mają możliwość pomocy nam przez jakąś darowiznę rzeczową czy materialną, ale też dowiadują się o tym, że istniejemy, ale również korzystamy jakby z finansowania zewnętrznego w postaci grantów. Więc w ten sposób realizujemy naszą działalność.
Tak. Pani prezes, czy jest coś takiego, o czym pani by chciała bardzo, bardzo powiedzieć tutaj naszym radiosłuchaczom? A o co ja nie pytam, bo nie wiem.
Znaczy, chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować, ponieważ my jako fundacja, realizując te wszystkie dzieła, które są naprawdę piękne i które pomagają, nic nie zrobilibyśmy, gdyby nie ludzie, którzy nas wspierają, czy to przede wszystkim modlitwą, finansowo, czy rzeczowo. Więc chciałabym powiedzieć ogromne dziękuję dla wszystkich, którym na sercu leży dobro wieści.
Tak, a chciałam jeszcze... Przepraszam. Chciałam jeszcze panią tak dopytać o ojca Mariana Żelazka, bo ja pamiętam, wiele razy mówiliśmy w tych audycjach, że tam, gdzie on pracuje, mimo iż jest tam przeważnie inna religia, tak? Najogólniej mówiąc, to on się cieszył bardzo dużym szacunkiem i już był traktowany jako osoba niezwykła przez osoby, które nie były chrześcijanami, prawda? Jak jest teraz? Bo przecież wiemy, że zmienia się ta postawa wobec chrześcijan.
My z ośrodkiem w Puri mamy teraz mniejszy kontakt. Aha. On nadal jest jakby pod opieką ojców werbistów. Tam jest teraz ojciec miejscowy odpowiedzialny za ten ośrodek. Ale no, szacunek do ojca Mariana, ta pamięć o ojcu Marianie cały czas trwa, ponieważ proces jego beatyfikacyjny zaczął się kilka lat temu właśnie w Indiach i tam też on jest prowadzony. Więc ta figura ojca Mariana wciąż jest żywa i generalnie to dzieło, które on rozpoczął, nadal jest żywe i jest realizowane.
I nie ma jakichś utarczek w tym miejscu, bo ja nieraz jak słyszę, dlaczego o to pytam właśnie, słyszę nieraz jakieś informacje o jakimś, no mówiąc najłagodniej, o tarciach między, czy złym traktowaniu osób, chrześcijan w krajach, gdzie panuje inna religia, prawda? Wiemy o jakie chodzi tutaj religie. To myślę sobie, jak to jest teraz, czy nie ma problemu w prowadzeniu tej pracy opiekuńczej, leczniczej przede wszystkim.
No, problemy na pewno są. Ci nasi misjonarze, którzy w większości są w krajach od innej religii niż nasza katolicka, oni mówią, że trudności są, no ale dzieło Boże zawsze jest prowadzone z trudnościami, ale to też jest kwestia tego, że ta pomoc, którą oni udzielają, nie jest przeznaczona tylko dla katolików. Ona
właśnie
jest przeznaczona dla wszystkich.
Tak właśnie chciałam, żeby pani to powiedziała, tak dążyłam do tego, proszę.
Tak, więc nasza pomoc jest dla wszystkich i ta pomoc otwiera po prostu serca.
Tak, tak. i łagodzi te wszystkie właśnie różnice być może, prawda?
Dokładnie.
Pani prezes, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście wiadomości o was można znaleźć, prawda, na stronie waszej. Tak, może pani przypomnieć?
Tak, na naszej stronie internetowej www.redemptorismisio.org.
A czy macie jakieś stałe spotkania, gdzie ktoś, kto by chciał przyjść, was pomóc?
Tak, no dla osób, które tutaj są z Poznania, nasz wolontariat jest czynny codziennie, znaczy od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do godziny 17.
Aha.
A jakieś stałe spotkania, które organizujemy, no to tutaj już trzeba śledzić naszą stronę internetową lub media społecznościowe, gdzie zawsze ogłaszamy, że takie spotkanie będzie realizowane.
To dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I życzę światła Ducha Świętego na całą tę waszą działalność, bardzo piękną, ale i trudną.
To dziękuję bardzo.
Mówiła pani Anna Kurkowiak, wiceprezes Fundacji Redemptoris Missio z Poznania. Szczęść Boże, pani prezes.
Szczęść Boże, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, i kończymy nasze spotkanie, ale jeżeli z nami jeszcze pan doktor Kazimierz Szałata, to poprosimy. Panie doktorze.
Jestem.
Tak. Czy pan, panie doktorze, czy w dwie, trzy minuty chciałby pan jakoś może tę naszą audycję zakończyć jako specjalista,
tak.
prezydent Międzynarodowej Unii.
Kiedy słucham tutaj moich przedmówców, to mam wrażenie, że Ralph Rowe, inicjator Światowej Akcji na Rzecz Trędowatych, raduje się w niebie, dlatego że on sam nigdy nie został wpuszczony poza żelazną kurtynę, nigdy nie dostał wizy do Europy Środkowo-Wschodniej za swoją książkę Dwie twarze Antychrysta o Hitlerze i Stalinie.
O, to
książkę
ważne, że pan o tym przypomniał.
Bardzo tak. Ważne, bo jeszcze na świecie wszyscy fascynowali się tym, co dzieje się w wielkich Niemczech, czy tym, co dzieje się w wielkiej Rosji wtedy.
A przecież wiemy, że Francja była zafascynowana Rosją.
Tak. Niemcy wszyscy byli zafascynowani, nawet ludzie kościoła.
Tym eksperymentem niezwykłym.
Tak. Wtedy ostrzegał przed dwiema twarzami Antychrysta. Tego nie zapomniano mu. I szczerze mówiąc, kiedy rejestrowaliśmy naszą fundację, to był 95 rok, sąd odrzucił nam i dzięki nam jakby nazwisko Foro zostało zdjęte z indeksu. To już przecież nie było komunizmu, ale jeszcze jakiś taki relikt pozostał. Więc myślę, że ojciec, jak mówimy o Raoulu Foro, ojciec Raoul cieszy się w niebie. Ten udział polskiego kościoła jest bardzo znaczący. Szczególnie jeśli chodzi o Madagaskar, który znów znalazł się jakby w centrum zainteresowania ruchu Foro, dlatego że tam mamy dosyć znaczący wzrost zachorowań, pewna demobilizacja władz państwowych, a wiadomo, kiedy nie ma takiego zgrania instytucji, to wtedy te akcje nawet mimo dobrych chęci nie przynoszą skutków. Chcemy na Madagaskarze wprowadzić taki program, który jest realizowany na Wybrzeżu Kości Słoniowej pod hasłem Zero Trądu w 2030 roku. To jest program, który ma angażować władze lokalne, władze kościelne czy wyznaniowe szerzej, struktury medyczne po to, by razem przeciwstawić się tej strasznej chorobie. A już dzisiaj wiemy w sposób jasny i wyraźny, że osiągniemy sukces w walce z trądem wtedy, kiedy podniesiemy poziom życia.
Tak. Panie doktorze, musimy kończyć.
Jest bieda, brak higieny, stąd budujemy studnie. Tutaj pani
wspomniała. Tak, okazuje się, że woda jest podstawowa właściwie w tych ośrodkach. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj w audycji dla chorych na temat osób chorych na trąd w związku z 71. dniem, Światowym Dniem Osób Trędowatych. Naszymi gośćmi byli po kolei pan dr Kazimierz Szałata, prezes Fundacji Redemptor Raula Follero, a równocześnie prezydent Międzynarodowej Unii Fundacji Raula Follero. Pani, drugim gościem była pani Elżbieta Jastrzębska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma z Krakowa. I trzecim gościem pani Anna Kurkowiak, wiceprezes Fundacji Redemptoris Missio z Poznania. Informacje o tych fundacjach mogą państwo znaleźć na stronie, wpisując nazwę fundacji. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję moim gościom bardzo serdecznie. Dziękuję ojcu Robertowi, wszystkim państwu, którzy wysłuchali tej audycji. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień, a za tydzień będziemy mówić o hospicjum perinatalnym. Żegna się Barbara Momot.